Analiza 12 reguł życia Petersona w polskim kontekście. Praca przygotowana przez Fundację Dobre Państwo. Jordan Peterson w swojej książce nie oferuje prostych recept na szczęście. Stawia wyzwanie zmierzyć się z chaosem i przyjąć odpowiedzialność za własne życie. Jego praca to zbiór filozoficznych i psychologicznych narzędzi, które pomagają w budowaniu sensu w świecie pozbawionym gotowych odpowiedzi. Peterson demaskuje iluzję łatwego szczęścia i wzywa do odwagi w obliczu trudnych wyborów. W polskim kontekście, naznaczonym historią i społeczną polaryzacją, jego przesłanie nabiera szczególnej wagi. Staje się wezwaniem do budowania silnej i odpowiedzialnej wspólnoty. Reguła 9 nie jest wezwaniem do kapitulacji intelektualnej. Peterson proponuje coś znacznie trudniejszego – postawę poznawczej pokory. Wchodząc w rozmowę, przyjmij fundamentalne założenie, że twój obraz świata jest z definicji niekompletny. Twój rozmówca może być strażnikiem fragmentu rzeczywistości, do którego nie masz dostępu. To nie relatywizm, lecz realizm. Psychologia kognitywna opisuje zjawisko ślepych plamek poznawczych. Są to obszary, których nie dostrzegamy, ponieważ patrzymy na świat przez gęsty filtr własnych doświadczeń. Rozmowa staje się szansą na chirurgiczne usunięcie zaćmy z oka umysłu, dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy potrafimy słuchać. W polskim kontekście reguła ta brzmi jak antidotum na endemiczną chorobę naszej debaty publicznej. Dominują u nas spory, przypominające zapasy w błocie. Celem nie jest zrozumienie, lecz powalenie przeciwnika. Brakuje nam nawyku zakładania, że druga strona może wiedzieć coś istotnego. Efektem jest głęboka polaryzacja, w której dwie połowy społeczeństwa patrzą na siebie z mieszaniną pogardy i zdumienia. Tymczasem w tradycji filozoficznej postulat Petersona ma długą historię. Sokrates całą swoją metodę oparł na przekonaniu, że prawda rodzi się w dialogu. Martin Buber pisał o fundamentalnej różnicy między relacją ja i ono, a relacją ja i ty. W tej drugiej człowiek otwiera się na drugiego jako na unikalne źródło prawdy. Reguła 8, mówiąca o prawdzie, jest często mylnie odczytywana jako wezwanie do brutalnej szczerości. Peterson proponuje jednak postulat zaprzestania aktywnej współpracy z fałszem. Jeśli nie jesteś jeszcze w stanie wypowiedzieć pełnej prawdy, to przynajmniej przestań świadomie podtrzymywać kłamstwo. To właśnie owo minimum przyzwoitości ontologicznej. Kłamstwo jest bowiem kosztowne. Psychologia poznawcza dowodzi, że fałsz wymaga znacznie większych zasobów pamięciowych niż prawda. To obciążenie generuje chroniczny stres. Życie w kłamstwie staje się formą powolnej biologicznej autodestrukcji. W polskim kontekście to wezwanie rezonuje z wyjątkową siłą. Postulat Aleksandra Sołżenicyna – żyj bez kłamstwa – stał się tu ważnym punktem odniesienia. System PRL opierał się na wszechobecnym kłamstwie. Prawdziwa zmiana zaczęła się dopiero wtedy, gdy jednostki zaczęły wycofywać swoją zgodę na tę fikcję. Słynny moment z 1989 roku, czyli pierwsze częściowo wolne wybory, stanowi doskonałe studium przypadku. Kampania Solidarności opierała się na prostym komunikacie. Powiedzmy wreszcie prawdę. Zwycięstwo wyborcze dowiodło, że prosta prawda ma ostatecznie większą siłę niż najbardziej skomplikowane narracje fałszu. Wygoda jest drogą na skróty. Natychmiastową ulgą, która w dłuższej perspektywie odbiera życiu sens. Jordan Peterson stawia sprawę jasno. Człowiek nie został zaprojektowany dla komfortu, lecz dla sensu. Wybór tego, co doniosłe, zamiast tego, co poręczne, to fundamentalna strategia budowania życia. Psychologia behawioralna opisuje ten mechanizm jako dyskontowanie przyszłości. Klasyczny test pianki z udziałem dzieci pokazuje to bezlitośnie. Te, które potrafią odroczyć gratyfikację, osiągają w życiu więcej. Peterson dodaje jednak kluczowy wymiar. Nie jest to wyłącznie kwestia siły woli, lecz orientacji na sens. Jeśli wiemy, dlaczego czekamy, oczekiwanie staje się znośnym etapem. W polskiej kulturze święty spokój urasta niekiedy do rangi wartości nadrzędnej. Lecz ów święty spokój to waluta o ukrytym koszcie. Nasze doświadczenie historyczne uczy, że wybór wygody w skali społecznej prowadził do stagnacji i moralnego paraliżu. Sens zawsze wymagał podjęcia ryzyka. Aby przełożyć tę filozofię na praktykę, warto wdrożyć kilka ćwiczeń. Prowadź dziennik sensu. Przeprowadź eksperyment odroczenia. Wybierz jedną codzienną pokusę i świadomie odłóż ją o godzinę. W Polsce lubimy powtarzać: jakoś to będzie. Peterson zapytałby: owszem, ale jak? Sensownie czy wygodnie? Szósta reguła brzmi jak prosta rada od surowego ojca. Zanim zaczniesz krytykować świat, posprzątaj swój pokój. To jedna z najpotężniejszych metafor Petersona. Pokój nie jest tu jedynie fizyczną przestrzenią, lecz symbolem osobistego ładu. Kto nie potrafi zaprowadzić porządku we własnym życiu, ten traci moralny mandat do naprawiania świata. Psychologia środowiskowa potwierdza. Bałagan w pokoju często jest fizycznym odbiciem wewnętrznego chaosu. Peterson wzywa do wzięcia odpowiedzialności. To echo myśli stoików, którzy powtarzali, że jedyną rzeczą pod naszą kontrolą są nasze własne czyny. W Polsce ta reguła nabiera szczególnej mocy. Nasza debata publiczna to często polifonia narzekań na złą władzę czy niesprawiedliwy system. Peterson przypomniałby: a co ty zrobiłeś, by twój własny kawałek rzeczywistości był lepszy? Solidarność nie zaczęła się od manifestu zmiany świata, lecz od małego, uporządkowanego pokoju Stoczni Gdańskiej. Tam ludzie najpierw zadbali o własne prawa i godność. Na drugim biegunie leży nasza kultura kredytowa. Marzymy o uzdrowieniu finansów publicznych, a jednocześnie nie potrafimy zarządzać domowym budżetem. Reguła piąta: nie pozwól, aby twoje dzieci robiły cokolwiek, co sprawia, że ich nie lubisz. Peterson stawia sprawę z brutalną szczerością. Jeśli dziecko wywołuje w rodzicu irytację, to znaczy, że rodzic nie spełnia swojej roli. Rodzic ma być pierwszym miłosiernym ambasadorem świata, który nie zawsze będzie kochał bezwarunkowo. Dzieci nie rodzą się jako uformowane anioły. To wychowanie nadaje kształt surowej materii. Brak granic prowadzi do braku samokontroli. Polskie rodzicielstwo oscyluje między modelem surowego ojca a współczesnym modelem rodzica kumpla. Ten drugi boi się odmówić czegokolwiek, by nie stracić sympatii dziecka. Peterson ostrzega: rodzic, który pragnie być lubiany za cenę wychowania, staje się wspólnikiem chaosu. Janusz Korczak pisał: dziecko nie jest aniołem. Jest człowiekiem, któremu trzeba pomóc wzrastać. Rodzice są miłosiernymi pełnomocnikami rzeczywistego świata. Czwarta reguła Petersona uderza w jedną z najgłębszych toksyn ludzkiej psychiki. Nawyk nieustannego porównywania się z innymi. W epoce cyfrowych witryn filtrujemy własne życie przez sukcesy innych. Prowadzi to do frustracji i poczucia niższości. Reguła czwarta przypomina: jedyną uczciwą miarą postępu jesteś ty sam z wczoraj. Psychologia społeczna opisuje teorię porównań społecznych, wedle której nasza samoocena kształtuje się przez pryzmat innych ludzi. Problem w tym, że w erze Instagrama porównujemy swoje codzienne kulisy z cudzymi wyretuszowanymi momentami. Polska mentalność zdaje się szczególnie podatna na tę chorobę. Sformułowanie "a na zachodzie to mają" stało się niemal refrenem narodowej tożsamości. Z jednej strony pchnęło nas to do modernizacji, z drugiej przerodziło się w chroniczne niezadowolenie. Polak często nie potrafi docenić tego, co zbudował, bo jego wzrok wciąż ucieka tam, gdzie jest lepiej. Prawdziwy rozwój polega na mierzeniu się z własną wczorajszą niedoskonałością. Doskonałym przykładem jest Polska lat 90. Prawdziwy sukces transformacji polegał na porównywaniu kraju z Polską sprzed 5 czy 10 lat. Dopiero ten punkt odniesienia ukazywał gigantyczny postęp. Reguła trzecia. Przyjaźnij się z ludźmi, którzy chcą dla ciebie jak najlepiej. Przyjaźń nie jest wspólnym zabijaniem czasu, lecz sojuszem na rzecz wspólnego wznoszenia się. Peterson stawia sprawę brutalnie. Wielu z nas tkwi w relacjach, które systematycznie podcinają nam skrzydła. Nazywamy to lojalnością, podczas gdy w rzeczywistości jest to zdrada wobec własnego potencjału. Prawdziwy przyjaciel nie tylko poklepuje po plecach, ale też stawia wymagania. Jeśli ktoś konsekwentnie umniejsza twoje osiągnięcia, masz do czynienia z toksyną. W polskim krajobrazie narzekanie stało się walutą społeczną. Spotykamy się, by kolektywnie utyskiwać. Jednak narzekanie nie buduje przyjaźni. Cementuje współuzależnienie od negatywności. Stare polskie porzekadło głosi: z kim przestajesz, takim się stajesz. Reguła druga: traktuj siebie tak, jak kogoś, za kogo jesteś odpowiedzialny. Peterson demaskuje paradoks. Wielu ludzi z większą troską podaje leki swojemu psu niż przyjmuje własne. Dbają o bliskich, lecz zaniedbują siebie. Dlaczego? Ponieważ łatwiej nam uznać innych za wartych pomocy, podczas gdy wobec siebie żywimy skrywaną pogardę. Psychologia kliniczna nazywa to samowspółczuciem. W Polsce ten mechanizm zderza się z kulturowym mitem matki Polki, etosem poświęcenia, w którym własne potrzeby są spychane na ostatnie miejsce. Efektem jest wypalenie i frustracja. Personalizm. Nurt filozoficzny bliski polskiej tradycji Karola Wojtyły. Podkreśla, że każdy człowiek jest celem samym w sobie. Jeśli traktujesz siebie wyłącznie jako narzędzie do pracy, zdradzasz tę fundamentalną prawdę. Dbałość o siebie nie jest egoizmem, lecz obowiązkiem. Jeśli kierowca nie zatankuje swojego auta, nie dowiezie nikogo do celu. Jeśli rodzic nie zadba o własne zdrowie psychiczne, nie wychowa zdrowego dziecka. Przejście do praktyki wymaga konkretu. Potraktuj zalecenia lekarza z powagą. Wygospodaruj codzienny rytuał troski. Wsłuchaj się w swój wewnętrzny dialog. Czy używasz wobec siebie słów, których nigdy nie powiedziałbyś bliskiej osobie? Peterson zaczyna swoją książkę od rady, która wydaje się banalna. Stań prosto. Jednak za tym obrazem kryje się głęboka antropologia. Nasza sylwetka nie jest jedynie lustrem stanu ducha, jest dłutem, którego rzeźbi. Wyprostuj się, a poczujesz się silniejszy. To fizyczność, która staje się losem. W świecie zwierząt dominacja i uległość są komunikowane bezbłędnie. Ludzie działają podobnie. Peterson wyjaśnia to przez pryzmat hierarchii serotoninowej. Poziom serotoniny, neuroprzekaźnika wpływającego na pewność siebie, rośnie wraz ze zwycięstwem. Tworzy to potężną pętlę sprzężenia zwrotnego. Prosta postawa podnosi poziom serotoniny, co zwiększa szanse na sukces. Ta biologiczna pętla znajduje odzwierciedlenie w polskiej historii. Historia zaborów i komunizmu uczyła nas raczej pokory niż dumy, szepcząc: siedź cicho, nie wychylaj się. W takich realiach wyprostowana postawa staje się aktem odwagi. To dalekie echo Solidarności, która zmieniała świat, dosłownie prostując kręgosłupy milionów. Stać prosto, to odzyskać swoje miejsce w porządku bytu. To minimum przyzwoitości ontologicznej. Przełóżmy to na praktykę. Zacznij od treningu ciała, świadomego stawania i utrzymywania kontaktu wzrokowego. To mikrogesty, które zmieniają sposób, w jaki postrzegają cię inni. Dotarliśmy do końca tej podróży. To, co trzymasz w umyśle, nie jest już tylko książką. To mapa. Poznałeś 12 drogowskazów, a teraz nadszedł czas, byś napisał własny, 13. Powstaje on w twoim życiu z każdym świadomym wyborem. Oto 12 afirmacji, które możesz traktować jak codzienny kompas. Po pierwsze. Stań prosto. Jestem siłą, a moja postawa komunikuje gotowość. Po drugie, dbam o siebie z troską, bo jestem wart najwyższej opieki. Po trzecie, wybieram towarzystwo ludzi, którzy wspierają mój wzrost. Po czwarte, moim jedynym punktem odniesienia jestem ja z przeszłości. Po piąte, wychowuję z miłością i granicami. Po szóste, zaczynam od siebie, bo wielki ład rodzi się z porządku we własnej przestrzeni. Po siódme, wybieram sens ponad wygodę. Po ósme, moje słowa są kotwicą w rzeczywistości, nie kłamię. Po dziewiąte, słucham z pokorą, bo każdy człowiek może mnie czegoś nauczyć. Po dziesiąte, mówię precyzyjnie, bo słowa rzeźbią mój świat. Po jedenaste, pozwalam sobie na odwagę i naukę płynącą z błędów. Po dwunaste, dostrzegam drobne przejawy piękna w świecie. Te zasady to narzędzia, ich mądrość objawia się wyłącznie w praktyce. Każdego dnia stajesz przed wyborem. Nie musisz wprowadzać wszystkich naraz. Wystarczy jedna. Dzisiaj. Jutro kolejna. I tak napiszesz własną, 13. regułę. Życie, które naprawdę jest twoje. Czy w świecie, gdzie kłamstwo staje się narzędziem, odważymy się stanąć prosto? Czy zamiast podążać za iluzją szczęścia, wybierzemy drogę sensu? Masz teraz narzędzia, które pozwolą ci stać się kimś, kto nie tylko przetrwa, ale i zakwitnie. Stań więc prosto, z otwartymi ramionami. I idź dalej. Czas, by teorię przemienić w praktykę. Mądrość unikalną, tylko twoją.